Do 7 roku życia nie wiedziałam nic o swoim ojcu. Proszę sobie wyobrazić, nieduże mieszkanie w Śródmieściu Warszawy, starsza pani, babcia, kobieta po 30, małe dziecko, kuzynka, taki dom kobiet, wielopokoleniowy dom kobiet z małym dzieckiem gdzieś między nogami, to byłam ja. I nie było przez 7 lat nic, ani słowa o moim ojcu. Ja wiedziałam tylko tyle, że mam nazwisko i że drugi człon nazwiska mojej mamy to jest moje nazwisko. I to jest wszystko. Imienia ojca dowiedziałam się w ten sposób, że przeczytałam w dzienniku w pierwszej klasie czy w drugiej klasie, w dzienniku szkolnym. Były dane o dziecku i tam było podane imię ojca. I w ten sposób się dowiedziałam, jak mój ojciec ma na imię. W okresie dojrzewania jeszcze było tak, że czasami wspominano jakieś robione dwuznaczności w rodzinie, w dalszej rodzinie, ale moja mama konsekwentnie milczała. Czasami tylko tak kreując się na taką ofiarę skrzywdzoną, że była skrzywdzona, tak, że, albo że uciekała, opowiadała fragmenty swojego życiorysu, tam gdzie one były styczne z moimi jakimiś, z moją historią. I zawsze to było w takim kontekście jakiegoś zagrożenia, jakiejś ucieczki, jakichś kłopotów, lęków, chronienia mnie. Ale poza takimi niuansami, czy powiedzmy takimi aluzjami, ja nic nie wiedziałam. Nic. Imię się dowiedziałam, tak jak mówię, czytając dane w dzienniku klasy. W pierwszej albo w drugiej klasie. Zrobiłam maturę, ku mojemu zaskoczeniu, na same piątki. Wtedy mama zaczęła mi opowiadać, że ja noszę nazwisko ojczyma. Że człowiek, który przez 20 lat myślałam o nim, o tym wielkim niewiadomym, o tym, który odszedł, który nie wiadomo gdzie jest, a potem się okazało, że nie żyje i że ja biorę ileś lat brałam rentę po ojcu, że to jest mój ojczym, że to nie jest mój ojciec, że mama mi 20 lat coś nie powiedziała, tak? Powiedziała mi tylko tyle, że mój ojciec żyje. I więcej nie chciała też nic mówić. Gdzieś były jakieś pewnie kryzysy, nie wiem. Nie wiem dlaczego, jaka okoliczność spowodowała, że mama zaczęła dalej mi mówić po 7 latach kolejnych, kiedy ja już byłam mężatką, matką, kończyłam studia. No byłam chyba dorosłą kobietą. Mama mi zaczęła opowiadać, że mój ojciec żyje, że nazywa się tak i tak, że ja mam braci młodszych, że mieszkają niedaleko, że właściwie to nawet może się i widywaliśmy gdzieś na ulicy, przechodząc koło siebie. No i no to już było takie dla mnie mocne, tak? Bo no proszę zrozumieć, ja naprawdę w tym momencie czułam się bez tożsamości. No niełatwe to było dla mnie. Pamiętam, tylko powiedziałam tak, mamo, po co mi to mówisz? Przecież ja już mam dzieci tego, po co mi te informacje teraz? Po co teraz mi to mówisz? Dlaczego nie 10 lat temu? Tak? Dlaczego nie 15 lat temu, kiedy ja dojrzewałam, kiedy miałam te kłopoty zdrowotne, być może też związane z emocjami? Dlaczego teraz mi to mówisz? No, jakoś akurat ją, że tak powiem, dojrzała do tego, że mówiła do mnie jako do dorosłej kobiety. Tak? Po różnych sytuacjach i po różnych takich krótkich, właśnie jak to moja mama robiła, takich krótkich, aluzyjnych wstawek, ja zrozumiałam, że okoliczności mojego zaistnienia na tym świecie no, były tak zwane dramatyczne. To znaczy, to nie było coś, co co było zwykłym poczęciem, tylko najprawdopodobniej zaistniałam w wyniku przymuszenia. To potem w dyskusjach z moimi różnymi pobożnymi koleżankami odnośnie dzieci z gwałtu, czy one są napiętnowane od urodzenia, czy nie. Ja mogę powiedzieć tak, nie są napiętnowane przez Boga i przez naturę. I w ogóle nie lubię słuchać takich dywagacji o okolicznościach poczęcia, że wtedy to jest inna jakość życia, coś tam, coś tam. Sam moment nie wpływa. Natomiast potem, co się dzieje z matką, z ojcem, z rodziną, w okresie właśnie ciąży, w okresie wczesnego dzieciństwa, to piętnuje i to ustawia, tak? Ja dopiero potem zaczęłam przypominać sobie, że byłam bardzo utalentowanym plastycznie dzieckiem, bardzo dużo rysowałam sama z siebie, siedziałam i rysowałam w kółko. Ja bardzo dużo rysowałam kobiet takich jakby zlęknionych i zgwałconych. W ogóle rysowałam dużo kobiet. Wychowałam się w domu kobiet. Czyli miałam w sobie gdzieś tam jakieś takie myśli, ale to nie było nic takiego, że ktoś mi powiedział, słuchaj Małgorzata, tak, a tak się to zdarzyło. Nie, to wszystko przychodziło z jakimiś niuansami, z jakimiś niedopowiedzeniami. Natomiast nie mogłam, moja mama, która nigdy ze mną nie prowadziła otwartych rozmów na ten temat, ja nie mogłam podejść, znaczy do dzisiaj też mam takie opory, podejść do niej i powiedzieć, słuchaj mamo, jak to było, teraz proszę mi tu opowiedzieć, kawa na ławę i tak dalej. Nie byłam w stanie czegoś takiego zrobić. Zresztą widać było, że ona ma z tym problem, żeby to, o tym opowiadać. Prowadząc subtelnie rozmowy, kosztowało mnie to 15 lat, żeby zebrać scenariusz w całość. Sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że byli parą. Potem z jakiegoś powodu im się to rozluźniło. Mój ojciec bardzo chciał naśladować swego brata, który był związany z rodziną wpływową na tamte czasy. Zaczął myśleć o innej kobiecie, ale gdzieś tam się spotkali. Doszło do jakiegoś dramatycznego takiego zbliżenia, bo nie było zgody mojej matki w tym wszystkim. Nie wiem, w jakich okolicznościach, co ta mama, czy mama się broniła, czy się nie broniła. Ja tego nie odpowiem. Natomiast ona wyraźnie, sam zawsze mówiła, że była przymuszona, że to... Chyba nawet raz użyła słowa gwałt, ale w jej ustach, po jej doświadczeniu, że była wcześniej też skrzywdzona, ja zawsze podchodziłam z dystansem. Czy ona przypadkiem nie czegoś nie wyolbrzymia, czegoś... Nie podchodzi za bardzo neurotycznie, prawda, do pewnych tematów. Ale nie, no tak jak mówię, w zeszłym roku ze spokojem, z takim opanowaniem, używając bardzo takich wyważonych słów, no tyle opisała, co opisała. Więcej się zresztą nie dowiem, nie chcę wiedzieć. Nie jestem ciekawa tych szczegółów. A potem mama przyszła do niego w trzecim miesiącu ciąży, i powiedziała, że jest w ciąży. Tata powiedział, że nie wierzy, że chce potwierdzenia u lekarza. Mama się na to zgodziła i poszła do gabinetu ginekologicznego na badanie ginekologiczne, nie na zabieg usunięcia ciąży. Tak? I w trakcie badania, będąc tam w pozycji takiej, a nie innej, zorientowała się, że czynności takie są wykonywane, które nie są charakterystyczne dla zwykłego badania ginekologicznego. Są przygotowane jakieś narzędzia. Coś zobaczyła takiego, co jej się nie spodobało, zadała pytanie lekarzowi, co pan robi? Na to lekarz się zdziwił, że ona nie wie, że właśnie zaczyna, on się przygotowuje do zabiegu aborcji. Mama powiedziała, że ona się na to nie zgadza. Lekarz się wkurzył, bo miał to umówione widocznie z ojcem. Nastąpiła jakaś ostrzejsza wymiana zdań między nim a moją mamą. Mama się ubrała i uciekła z gabinetu. Ja przez wiele lat domyślałam się, że moje poczęcie było no, w wyniku przymuszenia. No to jeszcze takiego specyficznego wśród ludzi, którzy się znali, tak? To nie była jakaś tam znienacka zza krzaka, tak? To byli ludzie, którzy się znali. I sympatyzowali wcześniej ze sobą. Ale przez wiele lat wiedziałam o tym, że domyślałam się tego. Aczkolwiek przy pewnych grupach osób, gdzie czułam się bezpiecznie, mówiłam otwarcie, jestem z gwałtu. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to za mocne określenie. Raczej bardziej precyzyjne jest to przymuszenie w kontekście jakby relacji, które były i są, może już teraz nie są, ale były między moją matką i ojcem. Byłam bardzo wrażliwa na tym punkcie. Jak moje dzieci dorastały, były w gimnazjum, no to im zrobiłam numer. Moja córka najstarsza jest religijna, syn jest agnostykiem, nie chodzi do kościoła, najmłodsza jest religijna. I kiedy te dwoje starszych chodzili do gimnazjum, któregoś dnia przyszli, Olga przyszła, starsza dziewczynka przyszła i powiedziała, że mieli właśnie taką tutaj lekcję o usuwaniu ciąży, o aborcji, o tym, czy można, czy nie można. No, ona w sumie jest przeciwko, no ale dzieci z gwałtu to trzeba usuwać. I pamiętam, stałam na korytarzu, mam w mieszkaniu taki długi korytarz. Olga miała wtedy 14 lat. A ja jej powiedziałam, no to zabij mnie. No tak trochę widać było, że nie mam to przepracowane, że jeszcze byłam w stanie tylko takie coś wyrzucić z siebie. Tak? To lata wymagało ode mnie nauczenia się mówić ze spokojem o pewnych rzeczach. No może tak trochę je traktowałam ostro w tych tematach, ale proszę mi wierzyć, ten mój agnostyczny, niewierzący syn już od czasów licealnych dyskutuje ze swoimi kolegami tylko na płaszczyźnie naukowej, że aborcja nie ma sensu. Że jest, on to tłumaczy brakiem logiki, brakiem, on tam sobie po swojemu, powiedzmy, używając argumentów z przyrody, tak, z nauki, z nauk ścisłych. Rozmawiałam ze swoim ojcem dwa razy w życiu. Pierwszy raz wtedy zdobył się na bardzo krótką rozmowę ze mną przez telefon i powiedział do mnie jedno właściwie zdanie. Byłem młody, a drugi raz rozmawiałam z ojcem po 10 latach. Niedawno, rok temu, przez przypadek poznałam rodzinę mojego ojca. Poznałam rodzinę swego ojca, poznałam swego stryja. Bardzo się lubimy. Mówię za siebie, ale chyba mówię także za stryja. Poznałam jego córkę, moją siostrę stryjeczną. No i po pewnym czasie w rodzinie się rozeszło, że ja istnieję. No i było gorąco w rodzinie mojego ojca, bo nikt nie wiedział o mnie. Ojciec dosyć skrupulatnie to ukrywał. I zadzwonił do mnie, żeby powiedzieć, że nie życzy sobie kontaktu. Okay. Bo ja jedyne co zrozumiałam, albo też przez jakąś też może intuicję, albo domysły, że rodzina się ojca bała tego, że ja będę oczekiwała jakichś materialnych gratyfikacji. Funkcjonuję z przerwami różnie, w różnych grupach modlitewnych, ale od dłuższego czasu w jednej grupie modlitewnej, no powiedzmy charyzmatycznej. To są też starsze osoby, więc tam tych zrywów charyzmatycznych tam dużo nie ma. No raczej to jest grupa modlitewna, ale oficjalnie podłączona pod Odnowę. No i dałam takie świadectwo właśnie o tym i podałam nazwisko. Ponieważ to było w wąskiej grupie, kilkunastu, kilkudziesięciu osób, znajomych, czułam się bezpiecznie, więc podałam nie tylko no, takie dane, takie ogólne, ale też podałam bardziej szczegółowe dane, tak? Łącznie z jednym charakterystycznym nazwiskiem, które tam jest w tej rodzinie. Bardzo charakterystyczne. I ta moja koleżanka, znaczy tak z grupy, ona zaczęła, ja mam znajomych. Mnie ta rodzina, o której ty tutaj opowiadasz, ona mi pasuje do mojej rodziny, moich znajomych. Mama miała jedyne zdjęcie mojego ojca z czasów młodości. Bo tak to tam. I pokazywali mi album. I to zdjęcie w ich albumie było trochę powiększone. Ja powiedziałam, o, mam to zdjęcie i wyjęłam z portfela. To dla nich to nie było łatwe. Myślę, że dla nich to pierwsze spotkanie też nie było łatwe. To na filmach chyba łatwiej wychodzi. W życiu chyba nie jest to takie łatwe. Oni się bardzo starali. Bardzo się starali. Ale też myślę, że mieli obawy właśnie tam związane z majątkiem. Tylko, że ja no, nie dawałam żadnych podstaw. Zresztą nie mam ochoty szarpać się o tym. To wręcz, można powiedzieć, trochę mnie obraża takie sugerowanie. No ale... To też jest ludzkie. To jest też jakby... Sugerowano mi, że ja podejmuję te relacje po to, żeby jakoś tam mieć podstawę do spadku. O Jezu, kochany, szkoda słów. No, z ojcem i z braćmi, no nie będę na siłę, no, ale stryj jest naprawdę serdeczny, kochany. Złego słowa od niego nie usłyszałam. Nie, dlaczego mam starszego pana unikać, bo co, bo mam jakieś w sobie mieć jakieś tam, ze względu na jakieś wewnętrzne swoje wycofania? Nie. Stryj jest profesorem, naukowcem. Był profesorem, znaczy jest profesorem, był naukowcem. Przeuroczy starszy pan. No, muszę go odwiedzić, bo dawno go nie widziałam. Nawet się wproszę, nie przeszkadza mi to. Jak siedzimy obok siebie, to tacy jesteśmy w zachowaniu podobni. Tylko on już jest wiekowy bardzo, on już prawie, już jest mocno po 80. Utrzymuję kontakt z jego córką, czyli z moją siostrą stryjeczną. Nie utrzymuję kontaktu z ojcem, ani z moimi braćmi. A to, że mogę o tym spokojnie mówić, to jest zasługa Boga. To nie jest ode mnie. To jest zasługa modlitwy i takiego ciągłego, czy powiedzmy, znalezienia czasu, żeby poświęcić ten czas na modlitwę i na przemyślenie pewnych spraw. Kiedy, znaczy, ja nawet mam takie, można powiedzieć, wcale nieprawicowe poglądy, ale ja nie mogę mieć lewicowych poglądów, bo wszyscy moi znajomi lewicowi są proaborcjoniści i w ogóle zerwałam nawet kontakty z moimi koleżankami ze szkoły średniej, które twierdziły, że ich brzuchy są ich własnością. Nie mam ochoty kontaktować się z takimi osobami. Nie mam o czym z nimi rozmawiać. Nie mam co, mam cały czas bronić tego, że mam istnieć? Nie. Więc to nie. To takie rzeczy cały czas są aktualne. Redukuję znajomych. Nawet bliskich, bo z jedną koleżanką naprawdę miałam bardzo bliskie, długie lata znajomość. Nie. No, moje dzieci są wychowane raczej antyaborcyjnie. Trochę takimi metodami, jak mówiłam, na ostro. Znaczy nie, próbowałam im tłumaczyć. Nie chodziło o to, żeby opowiadać ciągle emocje, słuchajcie, ja sam coś przeżyłam, tak? Z drugiej strony trzeba też jakby uszanować moją matkę, która no, nie była w stanie jakby wyjść do końca uporządkowana psychicznie z tej całej swojej historii. I to trzeba uszanować u starszej kobiety, że ona już tego nie jest w stanie dalej jakby pchnąć dalej do przodu. Pan Bóg jej pomógł w sposób taki zwyczajny i nadzwyczajny, ale pewne rzeczy są w niej cały czas i to już się nie da. To już po prostu jakby materia ludzka daje opór. Pytanie, co jest większym błędem? Czy to, że przyczynił się tak, a nie inaczej do mojego zaistnienia? Czy to, że chciał usunąć swój problem z życia w sposób chirurgiczny? Czy to, że dzisiaj odmawia mi prawa do życia? Cały czas. Zabraniając jakby zabraniając kontaktu swoich pozostałych dzieci ze mną. Mając jakieś sobie lęki, że ja nie wiem, będę rościła pretensje do majątku, czy do czego. Na pewno jestem takim typowym przykładem, to co mówi psychologia, więc wychowanie bez ojca, konsekwencje, kłopoty, to, że się mi małżeństwo nie udało, albo nie umiałam rozeznać okoliczności, czy powinnam wchodzić w takie małżeństwo, w taką rodzinę. Ja jestem tego świadoma, że to się ciągnie pokoleniami. Cokolwiek by teraz tam są modne, tam różne trendy o pokoleniowych jakiś tam, ale to po prostu wystarczy behawiorycznie do tego podejść. To się po prostu ciągnie pokoleniowo. Czy ja mam mówić o mojej matce jako o kobiecie zgwałconej? Czy to jest jedyna cecha znamienna dla mojej matki? Czy to była fantastyczna babka, inżynier, całkiem łebska kobieta, przystojna, bardzo elegancka przez pewien czas, dopóki się tam, powiedzmy, zdrowotnie nie posypała. Do dzisiaj zachwyca ludzi bystrością umysłu. Jest ukochaną babcią. Czy ja mam tylko ją przedstawiać przez pryzmat jakiejś jednej, jakby piętnować ją krzywdą i cały czas tylko o tym mówić? Nie. Była dzielną niewiastą, uratowała mi życie. Po prostu wzięła i zwiała. Nie poddała się. Co mogę mieć do mojej mamy żal czy pretensji? Znaczy, nie mam tych pretensji, ale mogłam. Znaczy, miałam kiedyś, a ja to przerobiłam. Nie mam sobie tego. No kurczaczki, że ona tak długo to w sobie trzymała, tak? Że zamiast jednak wziąć się w garść i nie ze względu na swoje dobro, tylko ze względu na obowiązek, jaki na niej spoczywał jako matki, tak? Ona jako matka, ja właśnie po rozstaniu z mężem też byłam w złym stanie ogólno, psychiczno-somatycznym, ale pomyślałam sobie, mam troje dzieci i moim obowiązkiem jest wziąć, jakoś się ogarnąć, nie żeby sobie dobrze robić, tylko żeby nie obciążać tych dzieciaków, tak? Nie wiem, czy mi się udało, na ile mi się tam nie udało, to się mi udało, na ile nie, to nie, no. Bo lepiej lub gorzej. Pewnie by miały dużo do powiedzenia o mnie jako o matce. Też wcale nie też bym pewnie usłyszała dużo gorzkich słów, tak? Byłam sama z trojgiem dzieci, musiałam je wychować. Teraz dopiero moja starsza córka, nasza jest ponad 30 lat, mówi, mama, ja dopiero teraz widzę, jak ty pracowałaś, jak ty sobie dawałaś radę, tak? No tak, no. Natomiast jeszcze wrócę do tych moich koleżanek, które posługują i robią bardzo dużo dobrej roboty, modlitwą taką stawienniczą. I one uważają, że od początku człowiek zaistniały w wyniku gwałtu jest w jakiś sposób, czy to przeklęty, czy napiętnowany. No tu nie mam zgody z nimi. Tak jak mówię, bo moje prywatne doświadczenie jest takie, że na samym początku każdego życia jest tylko miłość. I nie ma jakby ja w tamtym wspomnieniu nie mam żadnego takich okoliczności, słuchaj, jest trudno, właśnie jest taka, nie jest fajnie, ale czy byś tam... Nie, nie, jest tylko serdeczne zaproszenie do życia. Dosłownie, jest pytanie o zgodę. I natomiast co potem, tak jak na przykładzie czy moich rodziców, czy ten, co potem się temu dzieciakowi aplikuje w jego drugim tygodniu życia ciąży, szóstym, ósmym, w pierwszym roku życia. Ja teraz obserwuję, co ludzie mówią przy małych dzieciach. Tak jakby one były głuche, nieme. Co oni w ogóle robią przy tych dzieciach? Dlaczego takie rzeczy mówią? Że to wszystko w tym dziecku zostaje. No właśnie takie wartościowanie ludzi z powodu... bo jeszcze coś takiego, że no przecież te kobiety są takie skrzywdzone, te zgwałcone kobiety. I trzeba im zdjąć ten ból w postaci tego skutku, bo one będą ten ból nosiły całe życie. Może jestem wyjątkiem. Ale urodziłam się utalentowana, w miarę uporządkowana, chociaż miałam te takie swoje różne chorobowe tamten. Bardzo dużo matce pomogłam. Dzięki niej, dzięki mnie, że tak powiem, naśladując mnie, nawróciła się. Nie chodziła do kościoła. Byłam błogosławieństwem dla mojej matki.
I pani myśli, że to ojciec wkręcał mamę i lekarza? Czy to dogadał się z lekarzem?
Dogadał się. Zasadzie?
No tak, ale to on powiedział, że przyjdzie kobieta na aborcję, czy powiedział, że przyjdzie tutaj moja żona, ona nie chce aborcji, tylko pan usunie dziecko wbrew woli matki.
No nie dopytywałam się. Jak pan wie, rozmawiałam z ojcem całe dwa razy. I nie miałam możliwości dopytywania się o takie szczegóły. Wyglądało na to, że raczej obaj panowie wiedzieli, że trzeba ją jakoś tam, tam namówić. Że i lekarz i był świadomy tego, że mama jest do namówienia, że trzeba ją namówić na tą aborcję. Dlaczego nie? On moim zdaniem zaczął namawiać, tylko w swoim stylu. Czy pani jest głupia? A co pani sobie myśli? Bo takie padały, prawda, ze strony tego lekarza. A co pani będzie teraz robić? No to takie rzeczy to padały. No, czyli on w swój sposób namawiał ją według swojej perspektywy, swojej filozofii, Przecież nie trzeba namawiać łagodnie i tam można powiedzieć, no co, przecież jak dalej będziesz żyła, kobieta?
No tak, ale tak czy inaczej inicjatywa musiała być po stronie pani taty, nie?
Tak. Znaczy dla mnie wsparciem w całej tej mojej historii była religia, tak? Myślę, że duże obciążenie emocjonalne związane i z historią mojego zaistnienia i potem jakby z nieuporządkowaniem relacji między ojcem a matką, było tego tam tak dużo emocji, że człowiek jest albo w stanie od tego tylko uciec, schować się, tak jak zrobiła moja mama. I tak jak dzisiaj chyba zresztą robi ojciec, po prostu, po prostu ucieka od tego tematu. I dla niego to jest tak trudne, że on... że ludzie nie rozmawiają dużo na te tematy, dlatego że mają problemy. Natomiast ja z tym nie mam takiego dużego problemu, bo w jakiś sposób odnalazłam wsparcie w religii. Kobiety, które są zgwałcone, utrzymując ciążę, nie mnożą sobie problemów w życiu. To jest moje zdanie. Bo przed czym się ucieka? Przed pewnym wejściem w dorosłość. Bo utrzymanie takiej ciąży oznacza przemyślenie teraz, jak będzie wyglądało moje życie, a przemyślenie otoczenia, żeby otoczenie też podjęło wysiłek jakiegoś przemyślenia i przemiany, jak będzie wyglądało dalsze życie. A dziecko, nie znam przypadków, ale może ktoś mi może dowieść, że nie mam racji, ale ja uważam, że dziecko za każdym razem jest błogosławieństwem. Powiem coś bardzo intymnego, z własnego życia. Na zakończenie, i proszę uruchomić sobie teraz wyobraźnię, bo mówię, bo wiem, co mówię, na zakończenie mojego małżeństwa. W ostatnim akcie mojego małżeństwa zaistniała moja młodsza córka. No i wszyscy zadawali sobie pytanie, co ja robię, rodząc to dziecko. Tak? Przecież ja zostaję z trojgiem dzieci, a mogłabym zostać tylko z dwojgiem dzieci. Dlaczego ja jeszcze biorę ten ciężar na siebie? Ja już wtedy byłam w takim, że tak powiem, że w ogóle nie zastanawiałam się, bo to było dla mnie ten. I to jest tak, bo jest różnica tam 9 lat między moimi najstarszą, najmłodszą córką, więc tam jest jakaś różnica wieku. Powiem tak, to małe dziecko scaliło rodzinę po rozwodzie. To małe dziecko powodowało, że starsze dzieci miały ojca. Na jakichś zasadach, ale wbrew pozorom bardzo często i regularnie. Tak? Gdyby tego dziecka nie było, przypuszczalnie utrzymanie poharatanej rodziny po rozwodzie w stanie, który znajomy kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, ale to widać, że twoje dzieci się kochają, że chcą ze sobą przebywać. Tak? To znaczy, to widać, jak oni rozmawiają ze sobą, to widać, że oni się cieszą swoją obecnością. Tak? To śmiem twierdzić, że inaczej to by wyglądało. Jestem wręcz tego pewna, gdyby nie było Zochy. Bo była mała i poprzez swoją kruchość i małość zmuszała nas do wysiłku, do starania się. Tak? Bo starsze były już na tyle starsze, że można by powiedzieć, dadzą sobie radę. A ona była taka o taka. I ze względu na nią i ja, i mój były mąż staraliśmy się. Oczywiście nie tylko ze względu na nią, ale była ona istotnym motywem tego starania się. Tak? Jest fajną, ładną dziewczyną. Ja sobie nie wyobrażam mojego domu bez niej. I ludzie po prostu nie wiedzą, ile tracą w życiu. Najzwyczajniej w świecie, tak jak mówiłam. Ku mojemu zdziwieniu, ja nie chcę się chwalić, ale się okazało, że byłam błogosławieństwem dla mojej matki. Bo się okazało, że więcej nigdy już nie była w ciąży. Bo się okazało, że z iluś rzeczy jej, w iluś rzeczach takich istotnych, życiowych jej pomogłam. Byłam trochę taka może nadmiernie dojrzała za wcześnie, ale że ileś razy naśladując mnie, czy idąc za moim wzorem, wzorując się na mnie, mama wychodziła na prostą.